Ry. Dobry wieczór. Diabeł, czy diabełka dzisiaj?
Stysiak tu. Na sercu. Stysiak, Korneluk, gdzieś tu. Dobra, ta koszulka jest.
Gdzie masz wenerską?
Wenerska na plecach. Nie, to górecka jest.
Górecka, no nie.
Wenerska, właśnie wenerskie muszę, bo to wenerska, powiem ci, że rewelacja. Pomimo, że się trochę zagotowała z Chinkami, bo się zagotowała, ale rewelacja.
Jakbym miał wymienić w czasie tej Ligi Narodów dwie największe wygrane, no to chyba bym wymienił wenerską i chyba Korneluk mimo wszystko.
Wiesz, będziemy dzisiaj chwalić, no nie zwolnimy się Lawarniego, niestety, nie uda się. Dzisiaj niech poczekamy sobie na Nicole, jak nie będzie do
później. Ciebie zwalniamy, bo nie umiesz typować.
Ja dobrze, przecież wy się nie nauczyliście, że trzeba odwrotnie. Ja mam dobre typy, tylko że odwrotnie grają. Mam wrażenie, że przy tym naszym Włochu to one wszystkie grają lepiej. I to nie mam wrażenia, tylko to jest pewnik. Popatrzysz na Wenerską, ona gra lepiej. Popatrzysz na Korneluk, gra lepiej. Popatrzysz na Różańską, gra lepiej. A popatrzysz na Stysiak, gra lepiej. Popatrzysz na Jurczyk, gra lepiej. A po prostu przy tym naszym niby spokojnym makaronie, naszym kochanym Włochu, który niby tam udaje przy linii jakieś tam pozy, robi spokojnego gościa, a widać było, że się rozkleił, ale kto by się nie rozkleił. A widać, że te dziewczyny wszystkie rosną i one po prostu ze sobą grają. Dobrze, się zastanawialiśmy, kiedy będzie ten koniec, bo ja już ci powiedziałem, że Japonia się skończyła, bo ty się kłócisz ze mną, że Japonia się nie skończyła, a Japonia się
zobaczymy
skończyła.
Zobaczymy w Gdańsku.
Japonia w środę dostaje, pewniak jest, bo dostaje od Słowenii po głowie.
Znaczy ja już jestem spokojny, bo jak ty stawiasz na Słowenię, to ja już jestem spokojny.
I więc wydawało się, że kiedy te nasze Polki przytkają się w końcu, tylko że one trafiły po prostu na świetne Chiny. A te Chiny grały, tylko że Chiny zostały, wiesz, zmasakrowane fizycznie w finale, ale przez Turczynki, ale po prostu zagrały jeden mecz dobry z Chinkami, ale z zespołem lepszym, no.
Ale mimo wszystko cenię wyżej zwycięstwo z Amerykankami. Dla mnie Amerykanki to jest zespół, który jest w zupełnie innym momencie niż Chinki. Chinki, które miały gdzieś te ostatnie 2-3 lata trudniejsze i one też gdzieś się odbudowują, natomiast Amerykanki to jest zespół, który jest budowany tradycyjnie na Igrzyska Olimpijskie, ale bazuje już na tej właśnie złotej drużynie i na coachu, który wygrał w zasadzie wszystko z tą ekipą w ostatnich latach, jest niezwykle doświadczony, gdzieś tam ma swój plan prowadzący do przyszłego roku do Paryża. Więc mimo wszystko ja cenię wyżej wygraną z Amerykankami, niż gdybyśmy na przykład wygrali z Chinkami, a potem dostali łomot w finale, nie wiem, 0-3 od Turcji. To dla mnie dalej dla budowy tej drużyny właśnie ten brąz i wygrana po takim boju z Amerykankami jest być może nawet lepszym rozwiązaniem.
Wiesz co, ja wolałbym grać w finale niż wygrać trzecie miejsce. No sorry, no tak też. Wolałbym powalczyć o zwycięstwo w turnieju, jakbym miał taki wybór, ale mimo wszystko Amerykanki troszkę odstawały, mam wrażenie, od tych zespołów, tych dwóch najlepszych. Na dzisiaj to było, jak w sporcie czasami coś jest niesprawiedliwego, to sprawiedliwy był ten finał, bo i Chinki, i Turczynki były najlepszymi dwoma zespołami w tym turnieju i słusznie się spotkały w finale. Ale mam coś, mam jakiś dylemat z tymi Amerykankami. Ja mam problem taki, że my mówimy o Kiralim jako takim geniuszu siatkówki, a on wczoraj, jak już tak na chłodno, wracałem sobie tutaj do Radomia, on troszkę mnie, może nie tyle co zawiódł, ale on mnie zaskoczył decyzjami w półfinale i w finale. W półfinale przekręcił wszystkie przyjmujące, kręcił nimi jak na karuzeli, każdą inaczej. Wystawia jakąś szóstkę, za każdym razem tą szóstkę inną. Ja rozumiem, że on buduje Paryż, ale moim zdaniem on u siebie, na turnieju u siebie, mówi zawodniczkom na czasie, że on od tego momentu nie będzie brał przerw, niech sobie radzą same, kręci nimi, że jedna szóstka wchodzi w drugim secie, kompletnie inna, chyba poza libero, chyba wszystkie sześć wymienił. Nikt nie wie, kto jest tam podstawową zawodniczką i ja mam takie wrażenie, że jakby to zrobił polski trener z polskim zespołem, to dzisiaj wprawdzie siatki byśmy go zwalniali. A teraz mówimy o tym, że mam wrażenie, że Kirali troszkę sam się zagalopował z tym wszystkim. No, ja nie jestem, oczywiście on zna lepiej ten zespół i wie, zna te dziewczyny, ale ja pierwszy raz widziałem kiedyś obrażonego trenera, nie powiem którego. Miałem taki trener, który się obrażał na boju meczu i on nie brał czasu, bo twierdził, że zespół gra przeciwko niemu, jak grał słabo. Ale jeżeli ty usłyszysz to, że grajcie sobie same w czwartym secie i w tam trzecim secie, ja nie będę brał czasu, wy sobie musicie poradzić z tym wszystkim.
Trochę rozpatrujesz jakby zespół amerykański i ich styl prowadzenia z punktu widzenia polskiego. Myślę, że to nie ma sensu, bo jakby szkoła amerykańska jest bardzo specyficzna. Jestem w trakcie oglądania serialu Quarterback, który jest serialem o amerykańskich rozgrywających w futbolu amerykańskim i 8 odcinków, które ma, w każdym odcinku jest inna kwestia sportowa czy też życia i tak dalej rozgrywana, i ten serial przez cały 2022 rok, przez sezon 2022 prowadzi trzech rozgrywających futbolu amerykańskiego i pokazuje ich życie prywatne, ich przygotowanie do meczów, ich sezon i tak dalej. Myślę, że nie ma sensu ocenianie jakby amerykańskiego stylu prowadzenia drużyny i przygotowania do meczów z punktu widzenia naszego polskiego, bo to jest kompletnie odmienna szkoła i ja myślę, że no na końcu, kurczę, ocenianie Kiraja, który jest mistrzem olimpijskim, że on sobie buduje drużynę, wiesz, na przyszły rok, jest dzisiaj trochę takie, no może nieodpowiednie, bo nie wiemy, w jakim etapie jest jego drużyna. Oczywiście oni zawalili ten mecz sportowo i pewnie możemy sobie oceniać to, ale pewnie skoncentrujemy się bardziej na Polkach. Natomiast no, cholera jasna, jakby może to nie jest tak, że on obraził się na drużynę, może on na przykład gra, a może coś sprawdza sobie, może część z tych dziewczyn za chwilę już więcej nie zagra u niego, może któraś właśnie przez, nie wiem, wczorajszy mecz będzie właśnie tą dwójką, a nie tą jedynką na pozycji i tak dalej, i tak dalej. No, jakby ich mentalność, jestem w stanie, że znosi tego typu zachowania, a nasza mentalność, tak, u nas prawdopodobnie, gdyby Kiraj był selekcjonerem reprezentacji Polski, to byśmy powiedzieli, że kompletnie nie czyta charakterów naszych dziewczyn, bo takie zachowanie, myślę, żeby rozbroiło tą drużynę.
Czyli nie w tym sensie, że go oceniam, tylko chodzi o to, że to jest organizowanie finału u siebie, po to, żeby zachęcić to całą publiczność, telewizję, całą tę otoczkę, środowisko siatkarskie w Stanach. I wydaje mi się, że tam oni potrzebują jakiegoś sukcesu. Wiadomo, że tą ligę będą tworzyć, cały czas te kombinacje z zawodową ligą, że cały czas że co ma wypalić, to nie wypala. No i jestem trochę zaskoczony po prostu, że tak, to, co jak on prowadził mecz z nami, czy w półfinale, ja to rozumiem, jakby robił na przykład to w grupie i wiesz, wygrana, przegrana nie miałaby znaczenia i on sobie testuje, sprawdza. Jestem zaskoczony, że on tak to robi w momencie, kiedy grasz już o wynik, chociaż co prawda, słuchaj, no prawda też jest taka, że przy 17-15, no jakby wygrał, to byśmy mówili tak z Alekno, że wiesz, zamiana...
Genialny Kiraj, tak.
I genialny Alekno, bo już nie wiedział, co ma zrobić i Muserskiego daje na atak. Więc tu też jest takie dwa punkty w to, dwa punkty w to, ale mimo wszystko miałem takie wrażenie, że tam jest... że to nie ten moment na testowanie, ale może, być może, bo oni mają to gdzieś, ten cały turniej w Teksasie, chociaż nie wiem, jeżeli nie organizujesz po to, żeby go wygrać, albo żeby przynajmniej zdobyć medal.
Ale pamiętasz, co mówiliśmy o Turczynkach, że też się zastanawialiśmy, czy to jest ten moment na testowanie, a potem na końcu przyjechali i zrobiły najlepszy wynik i zagrały być może trzy najlepsze mecze w tym sezonie.
Nie, no to wiesz, ja to tak jak patrzyłem na te Turczynki, na te Chinki, troszkę analizowałem to, wiesz, tak oglądałem te mecze i patrzyłem się, w którą stronę ta siatkówka idzie, bo myśleliśmy o tej siatkówce, czy ona idzie w stronę męską, jak analizowaliśmy nasze dziewczyny. Czyli to rezygnacja z jednej nogi, normalne ataki z drugiej linii, tam ja w studio przy tej analizie wideo pokazywałem, że bardzo mało zespołów gra takiej piłki od trzeciego, powiedzmy, do piątego metra przez drugą linię, przez strefę numer jeden. A my to gramy, a w szczególności w kontrach, to jest nasza pierwsza opcja w ataku. I my, oczywiście, my mamy dziewczyny, które nie chodzą na jedną nogę, bo ani Jurczyk, ani Kornelów nie chodzi na jedną nogę. Jakby byłyby inne, to może byłoby inny sposób grania, ale Turczynki też pokazały, że taka siatkówka, która idzie w kierunku męskiej. Pierwsze tempo, oczywiście tam też na jedna noga chodzi, ale też tej jednej nogi nie będziesz unikał, bo masz takie dwie armaty, które gdzieś musisz wcisnąć jeszcze. Więc tam to był jakiś taki miks tego wszystkiego, bo Chinki grały tak bez takiej typowej też atakującej, bo ta Gong ona raz w przyjęciu grała, raz atakowała z pojedynki, raz nie atakowała, więc to też taki też jest miks kombinacji, ale zastanawialiśmy się, czy właśnie ta siatkówka może iść w tą stronę taką fizyczności i uproszczenia troszkę i szukania właśnie warunków fizycznych, bo Turczynki w tym turnieju dopadały do gardła przeciwniczki, kładły je na ziemię i nie pozwalały wstać od początku do końca i taką presję nakładały na przeciwniczki, że po prostu miażdżyły w głowie chęć zwycięstwa i to jest chyba ta moc, nie zastanawiam się, czy to pójdzie w tą stronę, czy po prostu grasz tym. Też zastanawialiśmy się z dziewczynami w studio, czy po prostu to jest wykorzystanie maksymalnie tego, co masz. Potencjału plus jeszcze umiejętności indywidualnych. Jak będziesz miał dwie dziewczyny, które będą chodziły na jedną nogę, a dziewczynę atakującą, która nie lubi pierwszej strefy, no to pewnie zmienisz styl, ale ta siłowa siatkówka widocznie i nasza siłowa, bo nasza jest taką siłową siatkówką, plus siłowa siatkówka Turczynek, no to dają ci dwa medale.
Może skończmy o innych reprezentacjach, bo chyba zasługują nasze, żebyśmy o nich najwięcej mówili, a myślę, że rzeczywiście cały ten początek sezonu i najciekawsze jest to, że to nawet jeszcze nie jest połowa sezonu tego do końca rankingu, w sensie rozegraliśmy w tym momencie 15 meczów rankingowych do Igrzysk Olimpijskich, ale zostały nam Mistrzostwa Europy, zostało nam 7 meczów kwalifikacyjnych do Igrzysk w turnieju w Łodzi, no i ewentualnie został nam cały przyszły sezon fazy interkontynentalnej Ligi Narodów, więc jeszcze ponad 20 meczów do rozegrania, jeżeli by powinęła nam się droga w Łodzi, ale nie wiem, czy to chyba ty napisałeś, a jeśli nie ty, to ktoś napisał na Twitterze, przepraszam, bo dzisiaj przeglądałem Twittera a propos właśnie reakcji po tym medalu dziewczyn, że pewnie przed tym sezonem modliliśmy się, żeby zbudować ten punkty rankingowe i ten nasz ranking, jesteśmy na 7 miejscu i że to była jedyna droga, której się czepialiśmy w kontekście nadziei olimpijskich. Teraz myślę, że jak spojrzymy na Łódź, to abstrahując od rankingu, myślę, że będziemy liczyli na to i wielu kibiców, że po prostu w Łodzi będziemy bić się o igrzyska.
Ja w ogóle, myśmy to w ogóle w pierwszych programach o dziewczynach liczyli punkty i my cały czas liczymy te punkty. My każdy program, czy każdą sprawę z siatki, czy studio telewizyjne mówimy, no mamy punkty, mamy punkty, mamy punkty, a tak z drugiej strony patrzymy na to i mówimy, no z zespołu, który patrzy na przeciwniczki w Łodzi, mówi, no tutaj o te przyjadło silne, z tymi może się nie udać, to może liczmy te punkty. Nagle się okazuje, że my sobie myślimy, a dlaczego mamy nie wygrać? I to jest też a ten plus tego zespołu, bo one naprawdę chyba nie liczą tych punktów. Ten Lawarini w ogóle nie zastanawia się, co się wydarzy za 20 meczów, bo tego grania jest jeszcze mnóstwo. On liczy na to, co się wydarzy za tydzień, za dwa i koniec. I jak one, i gdzie poprawić granie, gdzie są jakieś jeszcze elementy, w których można coś nadrobić. A co, czy jak będzie wyglądał ranking na sam koniec, to mam wrażenie, to jest ten atut, że oni i te dziewczyny, i ten trener nie liczy. Po prostu wychodzimy teraz na Łódź i ja, patrząc na te przeciwniczki, każdy zespół na świecie mówi sobie tak, o, te Polki, no dobra, no tutaj trzeba też się pilnować, to też zaczynamy być uważani jako już faworyci w dużych, może nie faworyci, bo to no jesteśmy w tej grupie po prostu zespołów, które może narobić szkody. To nie jest tak, że pierwsza czwórka czy pierwsza piątka już jest nie do dotknięcia. Oczywiście może się zdarzyć ten mecz jak z Chinkami, gdzie po prostu jest przeciwnik rewelacyjnie, no gra świetnie, ciśnie cię cały czas i nie masz wyjścia, ale faktycznie my jesteśmy w stanie wygrać ten turniej i ja jestem przekonany, że tak z takim nastawieniem pójdziemy, a my sobie będziemy tu siedzieć, wiesz, liczyć te punkciki, no bo my sobie możemy liczyć, a one nie sobie grają.
No, bo kiedy rozlosowano grupy kwalifikacyjne, no to patrzyłem na to Słowenia, Korea Południowa, Kolumbia, okej, no to zakładamy, że to wygramy, natomiast no, z Tajlandią i Niemcami będziemy się bić po to, żeby w ostatnich dwóch meczach sprawić komuś psikusa i niespodziankę, a teraz biorąc pod uwagę, jak grają te dziewczyny, jaki jest entuzjazm, jaki postęp został uczyniony, no to tak jak powiedziałeś, no, jeżeli w sezonie grasz 2-3-3-2 ze Stanami Zjednoczonymi i ogrywasz Włoszki i ogrywasz Niemki, no to myślę, że jest uzasadnione, żeby wierzyć, że przy tej naszej szalonej publiczności w Łodzi po prostu wyjść i bić się o kwalifikację. Awansują w końcu dwie drużyny, a nie jedna, więc nawet potencjalnie jedna porażka, jedno potknięcie jeszcze cię nie przekreśla.
I poza tym, jak patrząc na to granie, patrząc na ten system grania, patrząc na jakiś pomysł w tym graniu, my oceniając tą jakość, widzimy, że ten zespół rośnie.
I ten w czym ten zespół może jeszcze urosnąć? Ja wrzucę taką, przepraszam, że w tym formacie, ale Kuba przygotował, a nasz Paweł Nieoceniony jest dzisiaj zajęty i nie mógł tego obrobić w takim formacie pięknym, jak zawsze to robi, więc wrzucam to w takim najprostszym systemie, jakbyś mógł wytłumaczyć i powiedzieć właśnie, gdzie widzisz największy progres. Możliwe do zrobienia.
Tak, tutaj akurat dziękuję Kaziowi Kaźmierczakowi, bo siedzieliśmy sobie w hotelu teraz na tym turnieju finałowym i tak sobie dziubaliśmy tutaj, co chcieliśmy pokazać. I tego, co tam się może wydarzyć i gdzie można jeszcze tutaj nadrobić, w jakich elementach. Tu patrzymy na górną tabelkę, mamy zagrywkę, to te pierwsze trzy tabelki to mamy porównanie, widzicie, Turcję, Chiny, USA i nasza kadra 2023 i nasza kadra 2022. Gdzie jest postęp, gdzie jest różnica? No i ta zagrywka z wyskoku nasza, widzimy, mamy ją 303, czyli mamy jej sporo jako na całość. Turcja ma jeszcze więcej, ale Turcja ma, widać, skuteczne na 13% skuteczności z wyskoku, błędów 10%, to jest bardzo dobry wynik. Zresztą widzimy, co ta Vargas robi na zagrywce, to jest mistrzostwo świata, ale popatrzmy na USA i Chiny. Chiny przez 17 zagrywek z wyskoku, one flotują. One po prostu flotują i decydują się nie na niepsucie zagrywki. To jak widzimy, w błędach flot Chinki mają 7% błędu. Więc one, zresztą to było widać w naszym meczu, oddały nam w 3 sety 3 błędy na zagrywce. One sobie wymyśliły taki sposób grania. My w tym roku skuteczność nasza, widzimy, 4% skuteczności, czyli mówimy o zagrywce asowej, plusowej, i kiedy przeciwnik gra na wysokiej piłce, i 23% błędów. To nie jest dobry wskaźnik. I to jesteśmy w stanie poprawić. Widzimy, że Stysiak jest w stanie poprawić zagrywkę, być regularniejsza. Widzimy, że Różańska jest też w stanie poprawić, być regularniejsza. I tu jest jakieś miejsce do poprawy. W zeszłym roku, widzicie, mieliśmy jeszcze 31% problem zepsutych zagrywek.
Ale jest to ciekawe, jest, no bo z tego wynika, że my trzykrotnie zwiększyliśmy zagrywkę z wyskoku. Trzykrotnie, no to jest gigantyczna liczba, a jednak prawie dwukrotnie poprawiliśmy skuteczność tej zagrywki, no bo ona z 1 do 4 wzrosła, a błędy zmalały z 31 do 23, no więc... No suma summarum, jakby przy trzykrotnym zwiększeniu liczby jakość tej zagrywki poszła do góry.
Ale jeżeli mamy szukać rezerwy, mówię szukać rezerwy, to na pewno jest nasz serwis, bo my nie dusimy przeciwników, a gdzie my mamy tak naprawdę resztę organizacji gry, czy blok, obronę, pierwszą akcję, naprawdę tam nie ma co się tutaj na tym rozwodzić, ponieważ gramy w tych elementach dobrze. Jeżeli mamy gdzieś jakieś rezerwy i mamy gdzieś coś możemy zrobić, to na pewno jest ta zagrywka z wyskoku, ale jak widzimy na przykład na flotach, Chinki psują 7, my na flotach psujemy w tym sezonie 8%, więc tu jest generalnie całkiem nieźle w skuteczności. Widzimy, skuteczność flota jest bardzo zbliżona we wszystkich zespołach, więc ten flot to jest coś, co jest stała jakaś norma. Mamy 29% w tym roku my, do 35% z zeszłego roku, 30% Turczynki, Chinki, które mają naprawdę dobrego flota, 30%. Więc tutaj, jeżeli byśmy flotowali i one, i my, no to już kwestia jest tylko przyjęcia zagrywki, grania pierwszej akcji, dlatego też Chinki były takie mocne, bo tą pierwszą akcję miały świetną, ale na przykład Turczynki ich dopadły. Więc jeżeli mam szukać jakieś rezerwy, to ta zagrywka taka ofensywna, zresztą no to ten finał w Turczynek pokazał, że ta ofensywna zagrywka, czy Karakur, czy ofensywna, bo ona podrzuca sobie do flota też Karakurt, ale ta z Vargas to robi ogromną różnicę.
Przyjęcie, pozostała mniej więcej ta sama jakość przyjęcia zagrywki flotowej, natomiast zmieniła się jakość przyjęcia zagrywki z wyskoku.
To też jest tak, że w zeszłym sezonie mieliśmy przez cały sezon Górecką, która tam troszkę lepiej funkcjonowała w przyjęciu, bo jeżeli tam jest atak, w ataku sobie dawaliśmy radę, ale przyjęcie z wyskoku, ale to też pamiętajmy, że wszystkich, to mamy tutaj różnic, tych przyjęć jest zawsze mniej. W flocie mamy przyjęcie 900, tutaj 700 Turczynki, 800 Chinki, a z wyskoku no to mamy Amerykanki, które przyjmują 108 zagrywek. Ale to jest właśnie, to jest coś, co można naprawdę wykorzystać, bo jak spada jakość przyjęcia zagrywki z wyskoku. Myśmy to przedstawiali przed meczem z Chinkami, bo Chinki nie trenują tego praktycznie, bo tam nie ma zawodniczki, która zagrywa z wyskoku, chyba jest jedna chyba na rezerwie, ale to generalnie nie ma zagrywki z wyskoku, to jeżeli nawet nie musimy kopać w sensie takiej agresywnej, ryzykownej zagrywki, tylko grać kierunkowo taką niezłą, to tam to mamy błędy już rosną w przyjęciu i to pozycyjne przyjęcie też spada. Chociaż my w 2022 to przyjęcie w miarę trzymaliśmy i było bardzo, bardzo dobre. Tutaj akurat jeżeli chodzi o przyjęcie, to nie odstajemy jakoś specjalnie od przeciwników.
Atak z wysokiej piłki, tutaj wyróżniłeś absolutnie reprezentację Turcji, której efektywność sięga 20%. Nasza, która była na poziomie 10%, wzrosła już do 17% i to możemy powiedzieć, że to już jest ten poziom mniej więcej światowej efektywności ataku na wysokiej piłce.
No, znaczy generalnie nasza ofensywa w tym roku jest większa, silniejsza niż w zeszłym roku, w sensie fizycznym. I ten sposób grania przez na przykład piłkę wysoką, przez tą drugą linię, o której wspomniałem wcześniej, i to też jest nasz atut, więc to rośnie. I to 17% jest całkiem pozytywne, bo widzimy, że tylko Turczynki przewyższają wszystkie, ale Turczynki przewyższają po prostu wsadzeniem do jednej szóstki dwóch takich silnych atakujących. Ten indeks to jest wszystkie razem pobrane liczby, to trenerzy mają takie wskaźniki łączenia efektywności, błędów i tak dalej, tam wrzucasz do jednego kotła ileś tam liczb i wychodzi ci jakość Turczynek, które są widać wysoko, dwa razy wyższe niż na przykład Amerykanki, czy ponad dwukrotnie wyższe niż Polska w tym roku, która też jest niezła, ale w zeszłym roku, i to jest duża poprawa, w zeszłym roku byliśmy na minusie, czyli te błędy, efektywność 10%, błędy 9%, czyli praktycznie my jesteśmy na zero w porównaniu do zeszłego roku, czyli w zeszłym roku ta piłka wysoka i tu jest bardzo duża poprawa. Ta ofensywa nasza, w szczególności, że nie przyjmiemy, jest skuteczna, ale widać było, dlaczego Turczynki wygrywają, bo po prostu zaczynają grać silniej fizycznie niż reszta zespołów.
No, zaczynał grać, tak jak mówiłeś, po męsku po prostu. No, trudno to inaczej nazwać, nie obrażając jakby nikogo, nie siląc się tutaj na jakieś inne porównania, ale to jest system gry, który stosują mężczyźni w swojej siatkówce. Atak z szóstej strefy, czyli pipe popularny, i tutaj znowu widać wyróżniającą się tą fizyczność reprezentacji Turcji, natomiast w naszym zespole pojawiła się większa liczba błędów w porównaniu do zeszłego sezonu i tutaj jesteśmy no, najsłabszym zespołem w tym porównaniu czołówki półfinalistek WNL-u.
Jak popatrzymy na tego pipa Turczynek po przyjęciu 71%, to jest jakaś w ogóle szaleństwo. Efektywność 60% to jest rzecz. Jak Karakurt wychodzi na ten pipe, to nam podwójny blok leje, pruje ile wlezie. A ja chyba zrobiłem ze dwa razy akcję, wybrałem na wideo po meczach, po analizie w studio naszym polsatowskim. Bardzo dużo kiwamy i mamy mijanek. Ja analizowałem te pipe'y. Nie bardzo wiemy, na przykład bo Różańska gra więcej troszkę od Łukasik tego pipe'a, ale Różańska lata po tym trzecim meczu nie za bardzo dogadują się, gdzie ten w końcu pipe ma wyglądać. Tam jest bardzo dużo mijanek, kiwek i takich problemów, które tu możemy nadrobić, bo uważam, że jeżeli możemy nadrobić zagrywkę, to możemy nadrobić tego pipe'a, bo ten pipe wygląda słabo, mamy 17% błędów, to jest bardzo dużo. No to wyobraź sobie pipe'a, gdzie ty praktycznie prawie 1 na 5 popełniasz błąd.
No to powiedz, z czego to według ciebie wynika, bo po pierwsze, gramy mało pipe'em, 60 tylko razy, to jest mało albo nawet bardzo mało i gramy na bardzo niskiej efektywności, 12% w porównaniu nawet z Chinami i Stanami Zjednoczonymi to byłoby słabiutko, a w porównaniu z Turcją no to już jest w ogóle inna liga. Pytanie jest po pierwsze, i dlaczego tak mało, jeżeli chwalimy środkowe i uważamy, że na przykład Korneluk w tym sezonie zagrała kapitalnie i stanowiła jakąś siłę ofensywną także, więc gdzieś powinna również odciągać troszeczkę blokujące rywalek. I po drugie, jeżeli graliśmy no z raczej bardziej ofensywnie usposobionymi przyjmującymi w porównaniu choćby na przykład do Góreckiej, w związku z tym też wydawałoby się, że mając taką siłę przełożenia na lewym skrzydle, powinniśmy tym pipe'em troszeczkę straszyć. Czy to według ciebie jest kwestia jeszcze do poprawy czysto właśnie z grania, czy to jest kwestia na przykład też wizji rozgrywającej, że gdyby się pojawiła za chwilkę Joasia Wołosz, to być może ona będzie potrafiła to inaczej poukładać?
A jeżeli miałbym jakiś tam mały kamyczek wrzucić do Wenerskiej, którą chwalę i uwielbiam, jest fantastyczna dziewczyna, to tutaj mam problem z tym tempem i znalezieniem miejsca. A naprawdę nie mogą się spotkać z tymi dziewczynami na pipe. Ja sobie zdaję sprawę, że ciężko iść za Kornelu, która gra w trzecim tempie, pierwsze tempo, i ty musisz szukać tempa za nią, bo ona jest spóźniona, a ty za nią jeszcze idziesz, musisz za nią skakać, więc to jest problem dla tej dziewczyny na pipe, ale na przykład za Jurczyk, która idzie na przykład przesuniętą krótko, wchodzić między, to jest rewelacja, gdzie generalnie dziewczyna na przeciwnej stronie, na czwórce czy na lewej bloku, musi cały czas iść do stysiak, bo musi cały czas kontrolować wystawę do tyłu, to tam się korytarz pojawi. Jestem ciekawy, jak to rozwiąże sobie Asia Wołosz, bo tu jest, jak popatrzymy na pierwsze mecze w Lidze Narodów, to ja nie widzę progresu na pipe do końca sezonu i jak my gramy na przykład kontrę na 31%, to ja bym zabronił w pewnym momencie grać tego pipe'a kompletnie, bo naprawdę tam jest dużo zamieszań. Pokazywałem te dwie akcje takie, że na przykład Stysiak dogrywa, kładzie się na ziemię, albo na przykład, nie wiem, broni, nie ma jej na prawej stronie. Też nie wiem, czemu te dziewczyny nie grały, nie zamykają sobie skrzydła przez jedynkę i były takie dwie, trzy akcje, że nie bardzo wiedziała, gdzie ma iść Różańska i nie bardzo wiedziała, gdzie ma wystawić Wenerska, więc to jest do poprawy. To zobaczymy, jak będzie funkcjonowało z Asią Wołosz, bo to można wykorzystać. Ja mówię o tym, że gdzie są elementy, gdzie jeszcze możemy sobie tutaj nadrobić i to jest na pewno, to jest główny ten element, to jest nasz atak z szóstej strefy.
Przejdę do ataku po przyjęciu, nie do bloku, czyli od prawej strony tutaj tej dolnej tabelki, bo to gdzieś poniekąd jest powiązane. Widzimy tutaj duży progres w ataku z trzeciego metra, 48-39% w zeszłym sezonie. To jest duży progres, ale w ogóle jakość naszego ataku wzrosła i myślę, że to też jest kolejny taki plus, który na pewno cieszy.
No, ten system grania, to się cały czas będziemy wracać do tego systemu grania. Dobre decyzje Wenerskiej, dobra forma Stysiakowej i dobra forma naszego lewego skrzydła. W ogóle generalnie nasza ofensywa to jest coś, na co możemy zwracać uwagę i na czym opierać naszą grę, bo w siatkówce najważniejsza ofensywa, najwięcej punktów zdobywasz atakiem. Więc tutaj widać w porównaniu do zeszłego roku, no tu jest duża różnica, bo jeżeli mamy w każdym elemencie, poprawiliśmy się, pierwszą mamy tabelkę po przyjęciu ogólnie, ale dobre i bardzo dobre przyjęcie, czyli to plusowe i perfekcyjne, no to my jesteśmy tutaj, my generalnie widzimy Turczynki i Chinki, Turczynki ofensywą, a Chinki cisnęły tym pozytywnym. Ja oglądałem raporty Chinek z ostatnich 3-4 meczów, poza finałem, to one nie schodziły poniżej 65, tam 63, 62, jeżeli dobrze pamiętam, po pozytywnym przyjęciu atak, więc to są bardzo dobre liczby na dziewczyny, bo u facetów to generalnie oczekujesz tych 60 paru procentów po pozytywnym. U dziewczyn jest to bardzo dobry wynik, ale my też cały czas nie ustępujemy, bo to jest 51-59, trzeci metr mamy, jesteśmy bardzo wyrównanym zespołem. Mamy 48, to jest to samo co Turczynki, czy to samo co Chinki, więc jest minusowe, czyli ta piłka wysoka, czyli przyjęcie to my jesteśmy, to są też 3-4%, więc to nie jest jakaś taka duża różnica.
No i na końcu blok, to myślę, że jest kwestia nie tylko znakomitej formy naszych środkowych, ale w ogóle całego zespołu. Myślę, że to przez długi czas była nasza największa siła, taka wyróżniająca, co też widać było w rankingach indywidualnych zawodniczek. Po prostu w tym systemie rosłej drużyny, którą jesteśmy niewątpliwie, to jest nasz taki stały atut i mimo, że blok jest często używany, uważany za trochę przypadkowy element siatkarski, no to my w tym sezonie udowodniliśmy, że jednak ten system dobrze funkcjonuje.
I my jesteśmy spokojnie w stanie bić się z Turczynkami na te liczby, tylko Turczynki po prostu lepiej serwują. My mamy świetny ten element bloku, bo i Różańska, i Stysiak w ogóle to jest rzeźnik na dwójce. Ona po prostu, wczoraj też pokazałem akcję, że ona stoi na środku boiska i robi wyblok. Przez pierwszym meczu na 3-2, tym pierwszym meczu wygranym przez Amerykanki, Amerykanki nie zagrały przez nią, jeżeli uciekały na jedną nogę. Przez cały mecz, zero. Zero piłek na lewej, jeżeli była Stysiak na bloku. Wszystkie piłki, jak była Wenerska. Stysiak jest postrachem pozycji numer 4 przeciwniczek. Korneluk jest postrachem wszystkich całego świata i wszechświata, więc jeżeli my tylko dołączymy jeszcze ten serwis nasz, to tu możemy przeskoczyć Turczynki i tu możemy straszyć bardzo mocno, więc tu jeszcze mamy małe rezerwy. Ja mówię cały czas o małych rezerwach, więc tutaj możemy sobie Możemy sobie tego poszukać. A Korneliuk co wyprawi? No nie, no to jest rewelacja. To co ona wyprawia na tym bloku Mistrzostwo Świata?
Puch! Dzień dobry, puch. Dobry wieczór. Śpi?
Dobry wieczór, śpi.
Była
no
wywoływana...
proszę, jaka piękna koszulka.
Joasia, no to w takim razie dołącza tutaj pociecha, trzymała długo, ale udało się uśpić, także witamy. No my przeanalizowaliśmy na lewo i prawo statystycznie, więc myślę, że możesz powiedzieć o swoich odczuciach i o tym, co po 24 godziny potarga twoje serce i gdzieś tam po główce chodzi, biorąc pod uwagę te fenomenalne wydarzenia w Arlington.
No na pewno targa. Przede wszystkim na początku cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Takie duże poczucie radości, szczęścia i też troszeczkę takiego spełnienia wreszcie, że taki medal ważny, w ważnej imprezie udało nam się zdobyć, bo widać było, że dziewczyny naprawdę, zresztą to też często z Markiem podkreślaliśmy, ciężko pracują na to, żeby spełniać te swoje marzenia. Tutaj pomijam fakt jakichś tam piosenek przewodnich, choć one też gdzieś tam mają znaczenie, bo tak też gdzieś tam w szatni buduje się zespół. To tak jak rozmawiam z dziewczynami, to one nawet momentami mówią, słuchaj, ja nie wierzę, ale z drugiej strony jadąc do Teksasu też myśleliśmy o tym, że chcemy w ogóle wygrać tą Ligę Narodu, bo też stawiamy sobie bardzo wysokie cele, a to gdzieś tam wiadomo, zawsze może się nam noga omsknąć, albo też może się zdarzyć przeciwnik, który siatkarsko będzie od nas lepszy, tak jak akurat w tym wypadku Chinki. No to mimo wszystko one jechały tam po to, żeby zagrać swoją najlepszą siatkówkę i tą najlepszą siatkówkę mam wrażenie, że widzieliśmy właśnie w tym turnieju, zresztą podczas całej Ligi Narodu.
Tak, na pewno tak. To my żeśmy przeanalizowali ewentualnie też możliwości progresu, gdzie widzi Kuba też z takich czystych liczb, co możemy poprawić. Jakbyś miała właśnie zastanowić się, co da wejście Joasi Wołosz i w czym moglibyśmy najszybciej tutaj jeszcze poprawić przed Mistrzostwami Europy, przed kwalifikacjami olimpijskimi i czym moglibyśmy jeszcze ewentualnie zaskoczyć Europę czy też świat, biorąc pod uwagę kwalifikacje. Bo ta drużyna nie ma co ukrywać, że zrobiła gigantyczny progres w ciągu ostatnich 2 lat. No i gdyby ktoś powiedział 2 lata temu przed przyjściem Lavariniego, że będziemy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, że zdobędziemy medal WNL-u i będziemy patrzyli z takim optymizmem na kwalifikacje olimpijskie, to pewnie byśmy się wszyscy pukali po głowie. Natomiast no wciąż jakby to jest projekt, który tak się wydaje, jest gdzieś dopiero na etapie początkowym. To w czym w takim razie ten projekt może być jeszcze lepszy?
Ja myślę, że przede wszystkim zagrywka to jest ten element, w którym naprawdę mamy bardzo dużo jeszcze do poprawienia. Często mówimy o tej zagrywce Magdy Stysiak i Oliwii Różańskiej jako tej wyskoku, która ma tutaj zaskakiwać przeciwnika. Ja też w trakcie WNL-u rozmawiałam z Kacprem Dudą i to dosyć dużo. Wymienialiśmy tam różnych spostrzeżeń na temat właśnie tego, gdzie te nasze przestrzenie jeszcze mogą się zmienić. No i mówił właśnie przewrotnie, że akurat przy zagrywkach Magdy i Oliwii my najmniej punktujemy i to są te teoretycznie nasze największe strzelby, które powinny dużo dokładać tą zagrywką, a widać, że podczas tego WNL-u gdzieś tam nie były tak bardzo widoczne, jak może by mogły być czy powinny być, a więc tutaj na pewno jeżeli chodzi o te dwie zawodniczki, to po prostu sama jakościowo zagrywka, choć też na koniec akurat w tym ostatnim meczu tutaj i Magda i Oliwia miały swoje momenty w tym elemencie. No i przede wszystkim liczba błędów w zagrywce i tutaj mówię już odnośnie całego zespołu, bo te ostatnie 2 turnieje szczególnie pokazały, że tych błędów popełniamy zdecydowanie za dużo, jeżeli chodzi o zagrywkę. Dalej na pewno przyjęcie zagrywki, mimo tego, że tutaj akurat też dziewczyny udźwignęły naprawdę na dosyć wysokim poziomie to przyjęcie, to też mam wrażenie, że jeszcze cały czas pracując nad tym elementem możemy jeszcze lepiej wypadać w tych statystykach. A do tego jeszcze bym dodała też skuteczność ataku. W tym ostatnim turnieju konkretnie zabrakło mi troszkę tego szukania piłek czy uderzania piłek wysoko block out albo na przykład po zewnętrznej dłoni blokującej skrzydłowej. To co też gdzieś tam widzieliśmy, o czym przypominał Lavarini przez te początkowe turnieje i to na czym gdzieś może też w tej końcowej fazie starał się koncentrować, ale też nie za bardzo miał czas na to, żeby przypominać o tych elementach. Także tu myślę, no wiadomo, wejście Aśki zawsze coś zmieni, to bez dwóch zdań, bo ona przede wszystkim jest bardzo finezyjną rozgrywającą, która też, mam wrażenie, lubi wiedzieć, jak sama gra, żeby nie do końca i nie zawsze była czytelna dla przeciwnika. Także myślę, że to na pewno...
Tak, jest nieoczywistą rozgrywającą, tak. I to jest na pewno też fajne, bo po tym znakomitym sezonie wenerskiej, którą wielu chwali, no to jednak wejście nieoczywistej rozgrywającej też jest atutem, poza oczywiście taką najnormalniejszą jakością jej rozegrania. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że Lavarini nigdy przez te dwa lata w zasadzie na nic się nie żalił pod względem kwestii indywidualnych, personalnych. Ja nie przypominam sobie takiego wątku, żeby Lavarini usiadł i powiedział na przykład: straciłem Malwinę Smażek, no to jest duży problem dla tej reprezentacji, będę musiał się zastanowić, co z tym zrobić. Albo gramy WNL bez Joasi Wołosz, tracimy najlepszą rozgrywającą w Polsce, a być może jedną z dwóch, trzech najlepszych na świecie, to jest problem, będziemy musieli sobie z tym poradzić. No to teraz odwróćmy sytuację. Skoro on nie widział problemów wtedy, kiedy one się gdzieś pojawiały, poprzez choćby nawet też kontuzję, to najpierw, Kuba, ciebie zapytam. Co zmienia w takim razie teraz w tej konstrukcji? Bo wielu mówi, nie ruszajmy tego, jest fajnie. Jest fajna chemia, jest fajny progres indywidualny, jest mnóstwo ciekawych zawodniczek. To co teraz zmienia to bogactwo wyboru, które pojawi się, jeżeli wrócą kontuzjowane, jeżeli dojdzie ewentualnie Malwina Smażek czy Joasia Wołosz? Jak ta drużyna zareaguje i co ma zrobić trener Lavarini? Ja nie szukam tutaj absolutnie problemu, tylko wręcz przeciwnie, no bo skoro on nie widział problemu, kiedy my widzieliśmy te problemy, to jak teraz będzie prowadzona ta reprezentacja?
Nie wiem. Nie wiem, bo...
Bo zobacz, ja ci pokażę tutaj pierwszy post, Kułap 13-13. Nie mieliśmy Wołosz, Smażek, Centki, Góreckiej, Witkowskiej. Pewnie byśmy jeszcze ze dwie dziewczyny tutaj dorzucili bez problemu, tak? Alagierskiej. No to powiedz mi, jak to teraz poukładać?
Zgadzam się i to na pewno podziwiam ten spokój Lavariniego w sensie takim, że myślę, że wielu trenerów był w jakimś wywiadzie, czy ktoś powiedzieli, nie mamy jakieś tam zabezpieczenie z tyłu głowy, wiesz, jakby coś się nie udało, słuchajcie, jedziemy bez Wołosz, nie udało, nie, no to musimy, możemy się oczekiwać jakiegoś tam wyniku, a jakbyśmy dostali po głowie, no to nie jedziemy, bo nie ma Wołosz. A właśnie on ani razu tego nie zrobił i ani razu nie pokazał, że mamy jakiś problem i naprawdę to jest rewelacyjne i to jest też budowanie tych dziewczyn od środka. Słuchajcie, to, że nam dziennikarzom czy nam powie, że bo nie pojechała jedna, druga, trzecia, czwarta i my z tym mamy problem, wydaje mi się, że on to też w grupie robi, nie ma ich, to są inne i sobie z tym radzimy. Jeżeli chodzi o grupę, nie sądzę, żeby tam jakieś były problemy, zaś jeżeli chodzi o włożenie Asi Wołosz, bo Wenerska, nawet jak będzie miała usiąść na ławce, to tam nie to, to czy jak przyjedzie Asia zdrowa i trener powie, słuchaj, zrobiłaś świetną robotę, koleżanko Wenerska, ja sobie od Wenerskiej koszulkę wezmę na Mistrzostwa Europy, bo to jest dziewczyna, która jest taka nieoczywistą bohaterką tego całego turnieju. Ale ona usiądzie i nie będzie tam żadnego problemu, bo ja takie mam wrażenie. Będzie zła, bo zrobiła świetny wynik z tym zespołem, ale na przykład trzeba zwolnić miejsce dla Asi. Nie wiem, jak będzie decyzja ze Smażek, bo nie wiem, jaka tam będzie chemia między nimi. To oczywiście sportowo by się polepszyło, oczywiście, bo to jest świetna zawodniczka, ale to jest też, nie wiem, czy tam zadry nie ma z zeszłego roku jakiejś tam między nią a resztą zespołu. Sam jestem ciekawy, jakby to miało wyglądać, ale z tego, co widzę, to jaki był. To my się możemy zastanawiać, a Lavarini sobie z tym poradzi. Jak on będzie widział, że coś się złego dzieje albo coś mu nie będzie pasowało, to on z czegoś zrezygnuje i po prostu już powie, słuchajcie, ta jest lepsza i koniec. Tylko że my możemy grać jeszcze inaczej. I to też jest atut Lavariniego. Jak on wsadzi dziewczyny, co mówiliśmy z Lepka na początku tego programu, jak on wsadzi dwie środkowe, które będą śmigały jedną nogę, to on się zamieni ze Stysia, będzie coś nowego wymyśli. Ja wierzę w to, że on ten styl, który ma teraz, jest rewelacyjny, to on będzie rewelacyjny z innymi dziewczynami. Ja po prostu in Lavarini we trust,
Przypomnę, że gdyby przegrał z Niemkami, byśmy go zwolniali.
Ale oczywiście, bo ja bym to był pierwszy. Lavarini out, ciao, ciao.
Asiu, 14 lat czekaliśmy na kolejny medal mistrzowskiej imprezy. No, nawet jeżeli VNL jest imprezą komercyjną, to zaliczamy go do tej drugiej kategorii, tak, dużych imprez po Igrzyskach, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. To jest czwarta najważniejsza impreza. No i jednak fakt, że jest grana teraz w formacie takich meczów z najważniejszymi, z największymi praktycznie, trzeba z każdym dużym się zmierzyć, no to ma to wartość nieprawdopodobną, a już ten finał w Arlington grany z Chinkami, z Amerykankami, tym bardziej dodaje mu prestiżu. No ale czekaliśmy 14 lat i przerobiliśmy wielu trenerów, wiele nazwisk, no, wiele tak zmian składu. No, mało też nie, tak bym powiedział. Jednak od 2009 roku to była taka seria. No to w czym upatrujesz, że teraz będzie już tylko lepiej, że będzie stabilizacja, a nie za chwilkę polskie piekiełko?
No to dobre pytanie. Ja w ogóle na początku jeszcze chciałabym się odnieść do tego nienarzekania Lavariniego. To na pewno może się podobać, natomiast tak po prostu czysto po ludzku myśląc, ja myślę, że on też gdzieś tam z tyłu głowy miał takie myśli, że kurczę, wypadła Górecka, wypadła Alagierska, wypadła tamta i co to będzie. Na pewno takie myśli były. Fajnie, że są dziewczyny, które były gotowe stanąć na wysokości zadania i pokazać, że też są na tyle dobrymi zawodniczkami, żeby rywalizować na tej arenie międzynarodowej o ten medal. I tak myślę, a propos tego twojego drugiego pytania, bo wiesz, no to jest kawał czasu, te 14 lat i tutaj myślę, że tak jak w tym ostatnim programie, gdzie oddawaliśmy troszeczkę tej zasługi trenerowi Nawrockiemu, bo no, trzeba powiedzieć, że też poniekąd wybrał kilka nazwisk, które wcześniej się tam nie pojawiały, to ja myślę, że to takie jedno zdanie mi zapadło w pamięci z jednego z programów, chyba nawet w trakcie finałów Ligi Narodów, już nie pamiętam gdzie, nieistotne. On powiedział, że dla nas najważniejsze jest to, że wreszcie te zespoły topowe chcą z nami sparować. One chcą z nami grać te mecze w przygotowaniach do ważnych imprez. Bo
trzy mecze z Turczynkami zagramy.
Na przykład, oprócz tego, że my będziemy grać akurat teraz, bo jesteśmy powiedzmy wysoko w tym rankingu z tymi najlepszymi, oni będą chcieli z nami grać, to do tej pory nie mieliśmy za dużo tej okazji. Dlatego też ta Liga Narodów była dla nas o tyle ważna, że mieliśmy wreszcie okazję spotkać się, może trochę treningowo, może trochę, żeby zobaczyć, jak to ma wyglądać właśnie w przyszłości, jeżeli chodzi o tą reprezentację i grać z tymi najlepszymi. Do tej pory nie za bardzo chcieli nas zapraszać i to jest fajne, że już teraz patrząc na to, co się działo w tamtym roku podczas Mistrzostw Świata, teraz podczas VNL-u, no te duże zespoły też gdzieś tam będą się czuły, a może byśmy zaprosili Polki, na przykład Brazyliki, bo będą miały bazę we Francji, do Francji, bo jest blisko już teraz, może z nimi zasparujemy, nie będą szukały na przykład Włoszek i Serbek, tylko na przykład zaproszą nas. Dla nas to też jest bardzo ważne, żeby cały czas gdzieś tam rywalizować na tym samym poziomie i myślę, że to jest coś, co może nam zapewnić gdzieś tam też mentalnie to, że będziemy chcieli utrzymywać ten sam poziom.
Tak, o Brazylii my żeśmy mówili przy okazji męskiej reprezentacji. Brazylia sobie jako federacja podpisała umowę z MEC, z miastem i z regionem i zrobiła sobie bazę europejską, przystanek europejski dla wszystkich reprezentacji, nie tylko dla żeńskiej, nie tylko dla męskiej, ale także dla młodzieżowych. Pod kątem oczywiście przede wszystkim Paryża, biorąc pod uwagę aklimatyzację przed Paryżem, oni sobie tutaj przylecą wcześniej, ale ta umowa zakłada już od tego roku i już tam spędziła swój czas dorosła reprezentacja męska po turnieju tym interkontynentalnym we Francji. Teraz kobiety będą miały swoją bazę i jakby to jest taki przystanek, że tam sobie podpisali umowę, tam mają hotel, tam mają restaurację, tam mają halę wielką treningową, siłownię, odnowę biologiczną, mają po prostu cały kompleks, tak jakby ośrodek, który mają w Brazylii, w Sanguaremie, mają taki przystanek tutaj europejski, żeby nie tracić czasu na aklimatyzację, żeby nie tracić czasu na różne historie. Wszystkie turnieje grane w Europie, wszystkie turnieje rangi mistrzowskiej i te drużyny młodzieżowe i te drużyny dorosłe będą mogły po prostu sobie przylecieć wcześniej i tutaj siedzieć w Europie przez na przykład 2 tygodnie i normalnie trenować i sparować głównie z Francuzami, ale także z innymi nacjami. Natomiast no, to, myślę, co powiedziałaś...
Myślę, że z Francuzkami nie do końca będą chciały sparować.
No może z francuskimi, tak, akurat nie. Natomiast to, co powiedziałaś akurat o tego grania, bo ja wczoraj też przed tym meczem z Amerykankami tak sobie zerknąłem na rzecz być może oczywistą, ale czasami właśnie te oczywiste rzeczy warto sobie spojrzeć, żeby to sobie unaocznić. Nasza reprezentacja, nie tylko ta, ale w ogóle nasza reprezentacja w ostatnich latach naprawdę nie grała dużo mistrzowskich imprez. To znaczy my nie graliśmy przecież na Igrzyskach Olimpijskich od 2008 roku. Czyli nie ma już nikogo, nie ma żadnej dziewczyny z tamtej generacji, która grała mistrzostwa Europy. Tutaj diabeł nam się dwoi, troi, mam nadzieję, że gdzieś ten internet złapie.
Tym gra na Call of Duty, żona siedzi na Instagramie, córka.
No, widać.
Nie, po prostu Kuba, ty jesteś w Radomiu, no i tyle.
O ja! Ja!
A z Radomia internet odleciał.
Dlaczego teraz Brazylia w Radomiu w ogóle nie trenuje? To jest właśnie pytanie.
Słuchajcie, my nie zagraliśmy w 2014 i 2018 na Mistrzostwach Świata, a Mistrzostwa Świata jednak 2022 pamiętamy, że dostaliśmy jako gospodarze, a nie z kwalifikacji. No i my jednak w Mistrzostwach Europy też w ostatnim czasie gdzieś do tej fazy medalowej nie potrafiliśmy się dobić. Przydarzyło nam się to w 2019 roku, udało się.
No ale tutaj też byliśmy. Ale też byliśmy gospodarzem.
No właśnie, więc też tak. Graliśmy u siebie w Łodzi i tam żeśmy wypracowali tą możliwość zagrania później w Turcji. Więc tak naprawdę od 2009 roku też do tej czwórki nie udało się dostać. No i wreszcie WNL, właśnie 2019, jedyny awans do tego finału, ale tam porażka. No i to też. No jest to jednak coś, czego brakowało tej reprezentacji, takiego mentalu grania z najlepszymi na równym poziomie, takiego zrozumienia, że my już nie tylko w fazie tam interkontynentalnej WNL, ale po prostu na mistrzowskiej imprezie wychodzimy i gramy na równi. Trochę ja to cały czas porównuję do tej naszej reprezentacji męskiej sprzed 2006 roku.
Przed gdzie Raulem.
Przed Raulem na tych mistrzostwach Europy cały czas ćwierćfinały, Igrzyska Olimpijskie nie wychodziły, albo brakowało awansów, albo później ten awans się przytrafił, ale raczej nie wspominamy go najlepiej. Mistrzostwa Świata, daleka pozycja i nagle ten jeden srebrny medal, takie poczucie, że złapaliśmy kontakt ze światem, nagle spowodował, że na te imprezy zaczęli chłopcy jeździć w zupełnie innym mentalu.
No myślę, że to jest, że to może być w ogóle podobna impreza. No myślę, że nawet tą podobną imprezą to już były te ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata, ale przede wszystkim chciałabym, żeby to też był taki przełomowy moment, w którym też zaczynamy mówić, że Lavarini jest tym żeńskim Raulem, odpowiednikiem Raula, tak, który wprowadza raz, że mental, dwa, że jakieś tam, często mówimy o tych systemach boiskowych, ale to jest prawda, no to czasami trzeba wiedzieć, jak wytłumaczyć poszczególnym zawodniczkom, jak to ma funkcjonować, żeby one rozumiały. Też mam wrażenie, tutaj też odniosę się do tego, co ostatnio powiedziałam, to, że coraz mamy więcej zagranicznych trenerów w polskiej lidze i oni też przynoszą dużo wiedzy z zagranicy. Myślę, że to wszystko łączy się właśnie i spina w taką jedną klamrę. I ten medal jest takim zwieńczeniem tego, że przez te ostatnie lata sporo się dzieje przy tej żeńskiej siatkówce.
Kubo?
Ja nie wiem, czy porównać Lavariniego do Raula. Raul wchodził do nas chyba w wcześniejszym okresie, tam było dopiero budowanie. Może bardziej porównać do Stefana Antigi czy do Vitala. Tu już te dziewczyny już grają, część gra w dużych klubach, a już trochę liznęła duże siatkówki. To jest wprowadzanie od juniorek w tą kadrę, ale faktycznie coś tam się takiego zadziało wewnątrz tej grupie. To się wszystko łączy. Wygrywasz, masz dobrą atmosferę, wszyscy się całujesz się po rączkach. Zresztą to widzimy, jak w Turcji ta Karakurt leci do tego trenera, pocałuje. Nasza Stysiak podrzuca tego naszego Lavariniego.
Widzisz Stysiak, która podrzuca Nawrockiego? Bo ja nie widzę. Choćby był sukces, nie widzę.
No bo jest większy Jacek i ciężko byłoby podrzucić. Ale faktycznie te relacje były inne i ta Stysiak była inna generalnie to były inne czasy i ja nie widzę tego takiego przebijania piątki, tam była chyba różnica, inne emocje były towarzyszyły między zawodniczkami a trenerem, ale tutaj jest cały czas takiego pozytywu, dobry tata, ale z drugiej strony kolega, z którym można przebić piątkę i pójść pogadać o życiu i to jest, tak chyba teraz funkcjonuje cały świat już. już chyba nie ma w takich pan trener, jak ja kiedyś zaczynałem grać w siatkówkę, pan trener na baczność, w rzędzie stawałeś posiłek o jednej godzinie na baczność i tak dalej, teraz raczej partnerskie, ale to wiesz, to świat się zmienia, partnerskie masz relacje już zupełnie w pracy, w każdej pracy już inne niż 20 lat temu.
No ale też wiemy, że trener kiedy trzeba to bywa ostry jakby i też w tym upatrujemy, bo w czym jest później, idąc dalej tą analogią do męskiej siatkówki, w czym jest później problem tego drugiego i trzeciego roku w męskiej siatkówce czasami, że gdzieś zaczyna się przywiązanie do nazwisk i gdzieś zaczyna się trochę takie już ostanie się w tym naszym piekiełku, gdzieś ci trenerzy zaczynają rozumieć, co się wokół nich dzieje, bo na początku sobie tego nie tłumaczą. No a tutaj mamy nadzieję, że właśnie być może to konieczność kolejnych wyborów i powrotów do zdrowia siatkarek spowoduje, że tutaj tego nie będzie, tego efektu drugiego czy trzeciego roku w żeńskiej reprezentacji, że on będzie musiał być cały czas też przy tych wyborach po prostu brutalny i bezpośredni.
No my nie mamy miejsca na te takie, jak to powiedziałeś, błąd drugiego, trzeciego roku, tak? Bo my mamy tu igrzyska za rok, więc miejmy nadzieję, że faktycznie to będzie tak, że po prostu bazuje na tym, w jakiej formie są dziewczyny w poszczególnym czasie, a nie na tym faktycznie do kogo się przywiązał, no bo tego byśmy nie chcieli. No i to byłoby bardzo wyniszczające dla tej drużyny. Ja wiem, że z jednej strony okay, są zawodniczki zasłużone i zapewne no, ciężko będzie wygryźć Magdę Stysiak z pierwszej szóstki, tak? Ale jeżeli by się okazało, że przyjdzie jakaś młoda dziewczyna i będzie robiła po 30 punktów w meczu, to dlaczego nie? Tak? Tutaj też trzeba powiedzieć sobie to otwarcie. No, to miejsce na boisku trzeba sobie treningowo wywalczyć, meczowo wywalczyć. Także tutaj każda z nich, mam wrażenie, będzie musiała udowodnić tą swoją pozycję w zespole. Podobnie będzie, mam wrażenie, teraz z Asią Wołosz i Kasią Wenerską. Chociaż dla mnie no, też tak po przemyśleniach dłuższych, no Asia Wołosz jest jednak zawodniczką, która też gdzieś tam emocjonalnie może dużo więcej rzeczy znieść, to też no, tutaj będzie przed trudnymi wyborami stawiony Lavarini.
Tak, chociaż ja myślę, że powoli tak, Kubo, kształtuje się jednak taka armia zaciężna trenera Lavariniego, że jednak to nie chodzi o to, że on będzie przywiązany do nazwisk, bo ma do kogoś słabość, tylko jednak po prostu ten szkielet reprezentacji musiał się stworzyć i ten szkielet się stworzył. No, ja nie widziałem, tak jak mówiliście o tym podrzucaniu przez Stysiak, ja nie widziałem przede wszystkim tak harującej w defensywie, przecież to jest gigantyczna zawodniczka, to jest zawodniczka, która ma naprawdę warunki fizyczne, których trudno się tak zwijać w obronie, natomiast ja nie widziałem Stysiak w tej krótkiej jeszcze karierze, bo to przecież młoda dziewczyna, która by tak pracowała w obronie i tak rzucała się, tak wycierała, mówiąc brzydko, parkiet swoją koszulką. No to jest rzecz, która pokazuje dla mnie nie tyle przygotowanie taktyczne, że ona czyta grę i nie wiem, co tam wyprawia, tylko że ona jest w stanie poświęcać siebie, bo ktoś do niej trafił i ona dokłada te 5% ekstra, a te 5% ekstra to jest na przykład genialna obrona.
No tutaj na pewno widać ten moment, gdzie nie ma u Magdy akurat zawahania, gdzie na przykład dwie czy trzy dziewczyny idą do piłki, tak jak to zderzenie z Kasią Wenerską, po którym tak naprawdę zamarliśmy na chwilę, bo nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło. Ona też, mam wrażenie, ciągnie za sobą cały zespół i pokazuje mu, jak trzeba grać na tym najwyższym poziomie, żeby punkty zdobywać, bo naprawdę w tych ostatnich kilkunastu meczach no nie było łatwo położyć piłkę pomarańczową, a już teraz nie pomarańczowym, ale no tutaj naprawdę się trzeba napracować. To często jest akcja, która trwa około minuty, czasem ponad minutę, to jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni w polskiej lidze i coś, czego też dziewczyny te młode uczą się od tych, które przyjeżdżają z zagranicy.
Przepraszam Was bardzo za ten, nie wiem, powyłączałem wszystko, coś dzisiaj pierwszy raz mi tak tnie. Może te samoloty po prostu za dużo latają nad Radomiem i ten Wi-Fi jest troszkę, wiesz, połamane. Słuchajcie, jedną rzecz odnośnie tego wypalenia się u facetów, co tam po sukcesie po dwóch latach się wypalało. Ja pamiętam, że u Raula wszyscy w pierwszym sezonie musieli biegać w spale po tej bieżni tam na tym stadionie lekkoatletycznym. W drugim sezonie już dwóch nie musiało, może mogło jeździć na rowerkach, w trzecim już połowa i tak dalej. Tak to mniej więcej funkcjonowało i się wypalały. Wszystkie relacje się wypalały po jakimś czasie, po jakiejś pierwszej czy drugiej porażce. Odwracał się zespół od trenera, trener się odwracał od zespołu. Tak mniej więcej to wyglądało za każdym razem. Myśmy od razu z każdym trenerem mieli sukces u męskiej siatkówce. Mówię na samym początku. współpracy, ale w tym sobie świetnie radził Rezende w Brazylii, bo on właśnie robił zamieszanie albo coś zmieniał po dużych sukcesach. Jak zdobyli mistrzostwo olimpijskie, igrzyska olimpijskie wygrali, no to w tym momencie Rezende wyrzucony, znaczy ten Ricardo wyrzucony. Czyli za każdym razem, wiesz, jakieś takie małe zamieszanie, wrzucenie kamyczka, żeby się nie poczuć za dobrze. Ja pamiętam kiedyś na takim szkoleniu Rezende mówił, że po wygraniu igrzysk, już nie pamiętam których, na pierwszy obóz przywiózł chłopaków i powiedział, że dzisiaj trenujemy nie o 9 rano, tylko będziemy o 8 rano trenować, bo musimy coś zmienić. Duperela, ale coś tam takiego zmienić. I właśnie tutaj Lavarini ma takie możliwości, że on coś za każdym razem wprowadzi nową dziewczynę, żeby nie wszyscy czuli się zapewnie, że nie jesteś, bo takie pewność siebie jest fajna, że jesteś w tym szkielecie, ale taka zbyta pewność, że co by się nie działo, ja i tak będę grała, bo będę powoływana, to już zaczyna być problem. To właśnie trzeba ten balans dobry znaleźć, że musisz czuć się niebezpiecznie, bo musisz zapierniczać, ale też musisz czuć się pewnie na boisku, więc to akurat na dzisiaj Lavarini robi świetnie. Nie życzę mu tego, żeby zobaczyć, jak będzie reagował po przegranym jakimś tam turnieju. Po igrzyskach zobaczymy jakiś mały, taki mały, to zobaczymy, jak to będzie, bo nie można wygrywać wszystkiego. Życzymy sobie, ale w sensie takim, że sprawdzasz relacje w zespół, trener zespół wtedy, kiedy jest źle, a nie kiedy jest dobrze, bo kiedy jest dobrze, zawsze jest dobrze. I tyle.
18 sierpnia zaczynamy, Asiu, Mistrzostwa Europy. Gramy ze Słowenią, Węgrami, Serbią, Belgią i Ukrainą, mówię w kolejności rozgrywania meczów. 6 dni trzeba rozegrać 5 spotkań i do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich między początkiem Mistrzostw Europy a pierwszym meczem ze Słowenią w kwalifikacjach jest miesiąc, a między końcem Mistrzostw Europy, tak jak powiedziałaś, jest 13 dni. Jak w takim razie w tej chwili, biorąc pod uwagę tak, że my musimy pilnować rankingu, a że my cały czas nie jesteśmy sytą drużyną, która może sobie kombinować tak, jak to robią Turczynki czy Amerykanki, jak to według ciebie zostanie poprowadzone, ten miesiąc między Słowenią a Słowenią, czyli między debiutem na Mistrzostwach Europy a debiutem w kwalifikacjach olimpijskich?
No to na pewno jest bardzo trudny orzech do zgryzienia. Tam zdaje się, w jednym z wywiadów Lavarini powiedział, że tutaj nie ma szansy, żeby w takim sezonie cały czas być w najwyższej formie i tutaj muszą pewnie jakoś tam to wyliczyć, coś korzyścią czegoś czy kosztem czegoś. I ja bym bardzo chciała, żeby ten początek Mistrzostw Europy, bo mam wrażenie, że już ten taki żelazny skład mniej więcej zna się na tyle dobrze, że też może sobie pozwolić na to, czy mógłby pozwolić na to, żeby tych pierwszych spotkań gdzieś tam nawet nie rozegrać, no bo umówmy się, z taką Słowenią czy z takimi Węgrami, to my drugą szóstką powinniśmy bez problemu wygrywać. I ja bym bardzo chciała, żeby to właśnie tak było. Z drugiej strony boję się i tak widząc te ostatnie spotkania, nawet spotkania z Koreą gdzieś tam w grupowej fazie Ligi Narodów, no to wiem, że Lavarini jest z kolei takim trenerem, który raczej decyduje się, że żeby zaczynać tą żelazną szóstką i dopiero później w czasie trwania spotkania dokonywać jakichś zmian, kiedy ten wynik jest pewny. No i właśnie tutaj też będzie musiał się zastanowić, czy to warto, no bo naprawdę dziewczyny, jak rozmawiałam z nimi przed tym wczorajszym meczem w Teksasie, to padało sformułowanie, my nie jesteśmy zmęczone, my jesteśmy ultra zmęczone, ale gramy już na emocjach, więc tego czasu na odpoczynek nie ma wiele, bo zdaje się 24 z powrotem, jeżeli to jest oficjalna informacja, bo nie wiem, czy to już tam gdzieś Lavarini potwierdził, no to 24 mają się spotkać z powrotem w Szczyrku, no to tego czasu nie ma wiele, biorąc pod uwagę, że dopiero dzisiaj wylatują z Teksasu, to jest 3-4 dni na odpoczynek, potem znowu wpadamy w taki wir treningowy, także nie ma tutaj czasu, żeby się gdzieś tam rozluźnić po WNL-u, bo gdzieś poświętować, tylko po prostu cały czas trzeba być w tym rytmie, a no boję się, że gdzieś tam zdrowotnie w pewnym momencie te organizmy mogą odmówić posłuszeństwo, bo przecież większość z dziewcząt naprawdę mocno harowała przez całe długie sezony.
No właśnie, Kubo, bo my zupełnie inaczej gramy kadrą żeńską niż męską, z oczywistych względów, tak? Ale jestem bardzo ciekaw w takim razie, jak spoglądasz na te najbliższe 2 miesiące żeńskiej kadry, bo męska kadra, wiadomo, startuje z pozycji lidera rankingu, może sobie pozwolić na rotowanie składem, na zmiany co turniej, nawet na zagranie troszkę innym składem finału w Gdańsku, ale trener Grbić powiedział, od Mistrzostw Europy raczej decyduje się już na kadrę, która będzie grała kwalifikacje olimpijskie. Czyli w czasie Mistrzostw Europy raczej już zagram tą ekipą, bo później ten przeskok między Euro a kwalifikacjami jest zbyt krótki, żeby tam dokonywać wielkich roszad. Być może jedna, dwie roszady zostaną przeprowadzone, ale raczej wybrańcy na Euro będą już wybrańcami na Igrzyska Olimpijskie. Natomiast tutaj jest inaczej. My od początku sezonu gramy jednym składem, jedną praktycznie szóstką z niewielkimi zmianami.
Podobnie jak Chinki, tak naprawdę.
Tak, i tak jak powiedziałaś, one są już wyczerpane, też na pewno emocjonalnie, poczują to pewnie dzisiaj albo jutro, że jednak kosztowało to emocjonalnie bardzo dużo. Są naładowane, pozytywne, uśmiechnięte, ale wyczerpane fizycznie i emocjonalnie. Dostaną kilka dni wolnego, wracają 24 do Szczyrku, jeśli to się potwierdza, tak jak powiedziała Asia, mają 3 tygodnie pracy, no i później według ciebie to będzie jedna selekcja, czyli Lavarini według ciebie też poprowadzi Euro i Igrzyska Olimpijskie, kwalifikacje tą samą ścieżką?
Już to jest problem przy tak ciasnym terminarzu, żeby taka te 3-4 dziewczyny, te 3-4 chłopaków mogło sobie gdzieś tam na innej hali trenować szóstki. Bo jeżeli kluby zaczynają przygotowania, bo może we wrześniu to już granie siatkówka jest u kobiet i u facetów, bo to jest już w klubach sobie możesz trenować. No, nie możesz sobie odstawić dwójki, trójki zawodniczek i sobie dokoptować i później, żeby było mniej więcej wyrównana forma. No, będziemy grać do końca tą szóstką. Ja tu ciężko mi sobie wyobrazić, że tu będzie jakieś zmiany u facetów, ale u facetów też będziemy grać tą czternastką. My mówimy o jednym zawodniku, który wleci, czy to będzie Fornal, czy wiesz, to będzie ten sam skład. Na ten Gdańsk od środy i na ten Mistrzostwa Europy i na te kwalifikacje. Tylko kwestia jest taka, że Stysiak ma 1 500 000 ataków i ten Bark je chyba już tam, wiesz, ten Bark może dużo więcej lodu potrzebować niż Bark Leona czy Kurka, którzy mogli sobie poodpoczywać, bo my i tak gramy o zwycięstwo, ale z drugiej strony czego oczekujemy? No, w finał Mistrzostw Europy i wyjście z kwalifikacji z pierwszego miejsca. Ja nic więcej nie oczekuję.
Nie mów tak, bo wiesz dobrze, że ty nie trafiasz. Przypomnę ci, że w tym gronie obstawialiśmy finał w Arlington, nic nie trafiłeś.
Ale byłem blisko.
Z niczym nie byłeś blisko.
Byłeś blisko tych 3 przewrotów.
Zrobiłem przewroty.
Szacun. Ale czytałam, że jeszcze poster Stysiak kupiłeś.
Wszystko już mam nam, że żona powiedziała, że mogę sobie powiesić Stysiak na ścianie.
Nad łóżkiem.
Tak.
No, duży pokój.
Między Deczeko a Sanchezem.
Czekaj, bo wzdycha też, bo leży na kanapie i wzdycha moja żona. Że...
Między Deczeko a Sanchezem i Bradem Pittem i kto tam jeszcze?
I Klunejem.
I Klunejem.
I Bednoże.
Dobre towarzystwo.
I Bednoże. Dobra, to słówko jeszcze w takim razie o Gdańsku, bo porozmawialiśmy godzinę o paniach, ale no dosłownie słówko o Gdańsku, nie będzie to wielka zapowiedź, ale Kubo, czy ty masz jakieś przecieki w takim razie, bo cały czas ta piętnastka jest, a lada chwila, lada godzina powinna zostać podana czternastka na Gdańsk, czy masz jakieś przecieki być może co do tej właśnie grupy, kto z tej piętnastki zostanie odstawiony na razie?
Nie mam żadnych przecieków. Mi się wydaje, że jeszcze ma 2 godziny, bo mała 48 godzin do pierwszego meczu, więc jeszcze ma 2 godziny, jeżeli to nie jest podane, ani widziałem, żeby było podane 14, ale wiesz co, tak sobie oglądałem, się przygotowałem do tego Gdańska, tak sobie tam pooglądałem troszkę tych meczów, popatrzyłem na te raporty i chyba jednak mimo wszystko Semeniuk jest przygotowywany jako ten ratownik na tył i Fornal odpadnie moim zdaniem. Takie mam moje zdanie jest. Bo takie decyzje z Grbicza były podejmowane, czyli serwis u Semena, wejście na 3 ustawienia do przyjęcia i wejście na 1 ustawienie do bloku. I chyba tak to wszystko jest tworzone i mam takie wrażenie. Ale to co my mówimy?
Myślałeś to przez tydzień i zgadzasz się ze mną.
Przemyślałem to przez tydzień. Nie zgadzam się z tobą, bo...
bo nie możesz się zgodzić.
Nie, znaczy wiesz, to wszystko na razie te jego decyzje wskazują na to, że to Semeniuk, a nie Fornal będzie w czternastce i oczywiście internet zapłonie na jakieś kilka godzin, a później przejdzie.
No to płonąć, to się cieszymy, że zapłonie, bo na tym też polega trochę sport, że takie wybory musi podejmować trener. No jestem ciekaw, czy ten wynik dziewczyn przez jakiś czas schowa naszą męską kadrę, bo przydałoby się też, abstrahując od po prostu chęci wygrywania wszystkiego przez panów, no to przydałoby się też, żeby żeby teraz entuzjazm wokół tej kadry nie zgasł do Łodzi, żeby to była powtórka z Mistrzostw Świata.
Myślę, że pełna łódź, no, pełna hala już jest na 100% i ta atmosfera wokół dziewczyn, u facetów trochę jest przesyt już tego. My mówimy 10-2, dlaczego na dwa mecze przegrali na 12 i dlaczego wygrywali 3-2, a nie 3-0, albo 7-0, albo dlaczego przeciwnik wychodził z 10, bo tak mniej więcej kadra mężczyzn jest traktowana. Mają wygrywać wszystko, ma wygrywać 3-0 i nie wypuszczać przeciwnika z 15.
No bo zobaczcie, że skończyły obie reprezentacje z wynikiem 10-2 fazę interkontynentalną. No. Jaki jest odmienny odbiór, tutaj jest rozpacz, bo jak to przegrali, zajęli czwarte miejsce i tak dalej, a tu jest euforia, entuzjazm i w ogóle, nie? To jest też...
Tak, ale na to trzeba było zapracować sobie kilkoma sezonami, jeżeli mówimy o kadrze męskiej, wiesz, no my mówimy o tym, że ona ma zagrać w finale każdej imprezy i taka jest ta kadra, że po prostu my oczekujemy, ale to oczekujemy dlatego, że mamy jakąś podstawę, to nie jest od czapy, że my sobie wymyśliliśmy. Męska kadra ma zagrać w finale każdej imprezy i to jest jej cel. Jakikolwiek by ta impreza nie była, więc ja sobie w niedzielę finał zaklepuję Polska w Gdańsku, matko, już mówię,
ja, ale nie, ja się zaczynam bać. Nie, ja się zaczynam bać, bo jak Kuba stawia Polskę w finale, to ja już się zaczynam bać. Ale Asiu, czy ty myślisz, że w takim razie dziewczyny zapracowały sobie też na to, że teraz już się od nich będzie wymagało, że to już koniec tego takiego miesiąca miodowego, kiedy wszyscy są zachwyceni i kiedy wszyscy mówią, ale super zagrały, no dobra, przegrały 2-3 z Amerykankami, ale jednak to jest wciąż super i tak dalej, że teraz po takim 3-2 z kolei z Amerykankami wygranym, to teraz już miesiąc miodowy się skończy i będzie wymagane od nich?
No ja myślę, że polski kibic jest na tyle wymagający i na tyle szybko zawierza w to, co widzi, że tak to może wyglądać właśnie. Natomiast to będzie tutaj bardzo ciężka praca Lavariniego i dziewczyn, żeby cały czas ten poziom, który prezentowały do tej pory, utrzymać. No też mówmy się, te Mistrzostwa Europy, czy ten początek, rozbieg Mistrzostw Europy, to będzie powiedzmy taki łatwiejszy okres, tutaj powinniśmy nie mieć żadnych problemów, no na pewno mecz z Serbkami będzie takim z kategorii trudnych, plus te Belgijki, które będą grały u siebie, tu mówię już konkretnie o tych Mistrzostwach Europy. Ciekawa jestem bardzo, jak my wypadniemy na tle tej rozpędzonej Turcji z kolei w tych pierwszych kilku spotkaniach sparingowych, bo powiem szczerze, że tak oglądałam ten mecz, wydawało mi się, że nie ma tu szansy, żeby gdzieś tam Turczynki zrobiły podjazd do Chinek, bo te Chinki wydawały się być idealne w każdym elemencie, a tutaj proszę, w zasadzie nie miały nic do powiedzenia w tym finale, więc no tak myślę, że nasi kibice są na tyle tutaj rozochoceni tym, co widzieli do tej pory, że będą wymagać tych zwycięstw i to nawet w tych pierwszych spotkaniach właśnie z Turczynkami.
Kubo, na koniec.
Turczynki, rewelacja. Rewelacja. Prawda? Jak ja patrzę na tą Vargas, jak ja bym miał opisać, jak powinien wyglądać atak, w sensie koordynacja, naskok, prowadzenie ręki, wygięcie ciała, cały ten ruch, to bym pokazał, że tak jak Vargas to robi. Przodem do siatki.
Prosta. Ale nie każdy ma to, co ona, wiesz.
Ja wiem.
Warunki fizyczne.
Tak, ale tam jest wszystko połączone. Odpowiedni wzrost, żeby nie zgubić koordynacji, żeby nie było za wysoko, żeby tam wszystko funkcjonowało. Siła, sprawność, gibkość, a poza tym te jej kierunki. Ona ma tak, linia, ciasno, i górą. Rewelacja, uwielbiam tą dziewczynę. Miejsce robię sobie na plakat jej.
No i pomyśleć, że jeszcze niedawno grała w Prostajowie.
Mówię, kurde, mam za mało ścianę te wszystkie plakaty.
No właśnie chciałem się spytać, czy wy macie w domu tyle ścian, bo obok Stysiak już teraz Vargas zawiśnie, a pewnie jak wróci Egonu, to się nagle okaże, że Egonu trzeba powiedzieć.
Nie, a no jakiegoś faceta wyrzucę wyżej, po tym turnieju, jak zagra słabo, to wyrzucę, wiesz, Bednoża albo któregoś tam.
A to Bednoż już wisi?
Bednoż wisiał po Zaksie, po półfinale i finale, po półfinale, w szczególności z Trento, to wisiał u mnie
przez tydzień,
a teraz będzie wisiał Stysiak i Vargas obok, dwie równe dziewczyny.
Dzięki wielkie za ten wieczór. Brązowy wieczór z brązowymi paniami. Od środy trzymamy kciuki za naszą reprezentację, chociaż ona gra w czwartek, no ale tak naprawdę w środę zaczyna się turniej, także trzymajcie kciuki za biało-czerwonych, niezależnie od tego, czy Kuba będzie zwalniał ze mną trenera Grbicia, czy to będzie pewniak i finał. Już nie pamiętam, z kim tam obstawiliśmy.
Bez znaczenia.
Kuba, obstawiłeś wynik? Ten Polska
no, mówię ci, że ja jestem przerażony, bo obstawił...
W finale przegrywamy, chyba ze Stanami ustawiłem, tak?
Tak.
Do finału dochodzimy, z Brazylią będzie ciężko, ale przechodzimy wszystko i w finale Stany nas biją, a my później wygrywamy wszystko w igrzyskach, oddajemy w finale w Paryżu. Taki jest plan. Dobry plan.
No dobrze to brzmi.
Mam nadzieję, że uda ci się przekąpać w zimnym
morzu.
Kurde,
ten internet zwariuje!
Całuję cię, Asiu. Wszystkiego najlepszego. Dobrej nocy wszystkim.
Dzięki bardzo. Dobranoc. Pa.